Były minister spraw zagranicznych, pan minister Witold Waszczykowski, nasz gość. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, dzień dobry państwu.
Równo 10 lat temu Rosja zaatakowała Gruzję. No i wygląda na to, że tak naprawdę jedynymi, którzy pamiętają, którzy przybyli także, by wspierać Gruzję, są Polska, Litwa, Łotwa i Ukraina, która także świadcza agresji rosyjskiej. Panie ministrze, jak interpretować właśnie to, że przedstawiciele tylko tych państw pojawili się w Gruzji, no pamiętają, że w sposób rzeczywisty, tak jak świętej pamięci Lech Kaczyński zorganizował tę wyprawę, tak dzisiaj na dziesięciolecie ta wyprawa została w bardzo konkretnym celu wsparcia dla Gruzji i przeciwko agresji rosyjskiej przeprowadzona.
No tak jak to wydarzenie miało miejsce 10 lat temu, było to smutne wydarzenie, wrócę do tego, ale dające się przewidzieć, tak i dzisiaj ta rocznica jest rzeczywiście smutna. Z tego względu, o czym ojciec redaktor wspomniał, że jest niepamiętana przez świat. To wynika z jakich świat ma stosunek do Rosji. Jaki świat ma stosunek do łamania prawa międzynarodowego przez takie kraje jak Rosja. Niestety jest to w dalszym ciągu kraj traktowany jako globalny partner, jako supermocarstwo, stały członek Rady Bezpieczeństwa. No i w świecie uważa się, że takiemu państwu więcej można. Nie ma możliwości ukarania takiego państwa. Stąd ta rocznica trochę zaniedbana. I w zasadzie wydarzenia, jakie się wtedy działy 10 lat temu, mają w dalszym ciągu są negatywne konsekwencje, no przecież część terytorium Gruzji jest zajęta, okupowana przez Rosjan, no i Rosja wywiera politykę poprzez politykę siły, oddziałuje również na Gruzję, blokując gruzińską ambicję integracji z obszarem euroatlantyckim, zarówno z NATO, jak i z Unią Europejską. Także mamy do czynienia z podwójnymi standardami, mamy do czynienia z traktowaniem odrębnych wielkich mocarstw, a szczególnie Rosji, nawet wtedy, kiedy ona łamie prawo międzynarodowe.
A czy taki sojusz Polski, Ukrainy, w tym przypadku państw bałtyckich, pokazany Gruzji, ale równocześnie chyba pokazany samym sobie pośród tych państw, że ofiara nie jest samotna, no bo tak naprawdę w obliczu Zachodu ofiara, tym razem Gruzja, no częściowo także Ukraina, są samotne.
Tak, tutaj są dwa aspekty. Po pierwsze bym wskazał na to, o czym wspominał 10 lat temu, odwiedzając Gruzję, świętej pamięci Lech Kaczyński, nasz prezydent, który też stanął na czele wtedy wyprawy złożonej z podobnych państw. I wspomniał na wiecu w Tbilisi, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, potem być może państwo bałtyckie, a potem Polska. Stąd też, bojąc się, że ta przepowiedź może się sprawdzić, te państwa w dalszym ciągu trzymają się razem i monitorują na świecie, alarmują świat, że ta agresja wobec Gruzji, następnie Ukrainy, może pójść dalej. Widzimy przecież od lat agresywne poczynania Rosjan w Bałtyku, militaryzację regionu kaliningradzkiego, zachowania militarne na Morzu Czarnym. Więc to po pierwsze jest ten aspekt, obawa przed realizacją scenariusza, który przewidział świętej pamięci Lech Kaczyński. Druga kwestia to jest to, o czym ojciec redaktor mówi, to jest bronienie prawa międzynarodowego. Małe państwa i średnie państwa, takie jak Polska, mają jedyny oręż w dyplomacji, jeden z niewielu oręży, to jest przestrzeganie prawa międzynarodowego. Ten oręż stosujemy, ten instrument stosujemy w tej chwili, będąc stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. Kilka razy na ten temat wypowiadał się nasz prezydent, zarówno jeszcze przed tym, jak weszli do Rady Bezpieczeństwa, jak i potem będąc członkiem Rady Bezpieczeństwa, również nasz minister spraw zagranicznych. Więc jest to jeden z licznych instrumentów, które tego typu państwa mają, aby światu przypominać, że powinno prawo międzynarodowe być realizowane.
Gruzja oskarżyła Rosję o zwiększenie obecności wojskowej na jej terenie po tym, jak Moskwa ostrzegła, że droga sąsiada Gruzji do członkostwa w NATO grozi stworzeniem, tu cytat, strasznego konfliktu. Mówił o tym premier Miedwiediew, który, jeżeli dobrze pamiętam, w momencie agresji na Gruzję był wówczas prezydentem. A prezydent Gruzji mówi dzisiaj, apetyt agresora wzrósł dopiero po inwazji. Czy możemy spodziewać się jakiejś eskalacji w przypadku realizacji aspiracji Gruzji do NATO? Choć pewnie sąsiedzi nasi zachodni tych aspiracji specjalnie wspierać nie będą, poza oczywiście słownymi deklaracjami o wolnym świecie i tak dalej, i tak dalej.
Tak. No ten apetyt oczywiście urósł nie tylko po agresji na Gruzję czy Ukrainę, ale po tym, że te agresje spotkały się z potępieniem i sankcjami takimi, które by doprowadziły do wycofania się Rosji, do powrotu do sytuacji sprzed agresji. Więc Rosja czuje się, mimo że po oczywiście agresji na Ukrainę zostały wprowadzone pewne sankcje, ale czuje się bezkarna. W związku z tym mamy prawo przypuszczać, że może planować następne wydarzenia, przede wszystkim wobec państw bałtyckich, bądź to Rumunii, Bułgarii, bądź na Bałkanach. Może próbować zatrzymać rozszerzenie się instytucji europejskich, bądź instytucji atlantyckich, jak NATO, poprzez właśnie ingerencję w te państwa. Mieliśmy jakiś czas temu próbę przewrotu w Czarnogórze. Być może będą próby ingerencji wobec Macedonii, która jest na drodze do porozumienia się z Grecją, co otworzyłoby drogę do integracji z Europą i tak dalej. Więc na pewno będzie w dalszym ciągu przeszkadzała państwom Kaukazu, nie tylko Gruzji, ale Armenii, Azerbejdżanu w zbliżaniu się do nas. Jak powiedziałem, będzie być może jeszcze próbowała na innych polach. Rosja jest też w tej chwili, można powiedzieć, w takim stanie uniesienia, ponieważ odnosi sukcesy w innych regionach. Myślę, że w Bliskim Wschodzie udało się jej, wydaje się w tej chwili, dość trwale zakotwiczyć w Syrii, być krajem, który rozgrywa ten konflikt nie tylko w Syrii, ale konflikt szerszy bliskowschodni, kwestie irańskie, kwestie Bliskiego Wschodu, palestyńsko-izraelskie. Więc raczej mamy do czynienia z trendem narastania asertywności, agresywności reżimu rosyjskiego niż z próbą ułożenia sobie jakiejś relacji, jakiegoś pokojowego modus vivendi ze światem.
Wspomniał pan o Iranie. Zaczęły obowiązywać amerykańskie sankcje wobec Iranu. Jak w związku z tym zachowa się Unia Europejska?
No tutaj mamy dylemat, dlatego że to porozumienie, które zostało podpisane w lipcu 2015 roku z Iranem, ono jest porozumieniem niepełnym, porozumieniem, które ja bym określił, jest...
Straciliśmy w tej chwili przenie. Może za chwileczkę jeszcze raz uda się połączyć z panem ministrem. I mamy już połączenie. Pan minister Witold Waszczykowski. O Iranie mówiliśmy i Unii Europejskiej.
Tak, to porozumienie z Iranem podpisane w lipcu 2015 roku daje znaczącą przewagę Iranowi. Jest to porozumienie, które zakłada, iż od 10 do kilkunastu lat Iran zamrozi wszelkie programy zmierzające do produkcji broni nuklearnej. Ale jednak Iran nie pozbędzie się technologii produkcji broni nuklearnej. Zachowa cały cykl wzbogacania uranu, który pozwoliłby mu w każdej chwili przywrócić produkcję broni nuklearnej. Iran zachowa również cały program broni rakietowej, który rozwijał i rozwija znacząco. Również
Halo? Coś się dzisiaj, proszę Państwa, nie wychodzą nam te połączenia telefoniczne. Do trzech razy sztuka, więc spróbujmy, panie ministrze, dokończyć.
O Iranie, więc tutaj zarzuty co do Donalda Trumpa wobec tego porozumienia są słuszne. Ono jest niepełne, ono powinno być uzupełnione o powstrzymanie Iranu z produkcji rakiet, jak również powstrzymanie agresywnej i administratywnej polityki irańskiej w regionie, wspierania Hezbollahu, wspierania Syrii i tak dalej. Problem jest oczywiście dla Europy, która ma na myśli tutaj wielkie lukratywne porozumienia gospodarcze z Iranem. Iran przez całe lata był pod presją sankcji, w związku z tym jest, można powiedzieć, wygłodzony różnych nowoczesnych technologii. I wielkie koncerny europejskie miały nadzieję, że wejdą do Iranu na ten rynek i będą robić korzystne porozumienia gospodarcze. No to jest, na tym polega problem Europy. Należy się porozumieć z Trumpem, po prostu uzupełnić to porozumienie z Iranem o program rakietowy, o wstrzymanie asertywnego zachowania Iranu w regionie.
To jeśli damy radę, panie ministrze, to jeszcze jedno pytanie. Mianowicie o trzy dokumenty chciałem zapytać i wzajemne relacje tych trzech dokumentów wobec siebie. To jest po pierwsze traktat lizboński, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku, Karta Praw Podstawowych i tak zwany protokół brytyjski do traktatu lizbońskiego. Jak te dokumenty mają się do siebie relacyjnie?
Ano, to jest pytanie, które pewno warte jest, jeśli zostanie rozstrzygnięte nagrody Nobla, dlatego że teraz prawnicy zarówno 2007 głowili się i będą się znowu głowić, dlatego że Karta Praw Podstawowych przez jednych jest traktowana jako część prawa europejskiego, przez wielu jest traktowana po prostu jako zbiór deklaracji politycznych, która została zakwestionowana właśnie przez dwa państwa, takie jak Wielka Brytania i Polskę, w tym protokole brytyjskim, gdzie oba państwa, tutaj Wielka Brytania i Polska, uznały, że w kwestiach takich jak prawa socjalne, prawo pracownicze, rodzinne, prawo europejskie nie będzie stało ponad prawem naszych państw. Wielka Brytania również, po części my, w tym protokole brytyjskim zawarowała sobie prawo wyłączenia się z stosowania niektórych rozwiązań europejskich w systemie prawnym, ponieważ system prawny w Wielkiej Brytanii daleko odbiega od systemu prawnego na kontynencie europejskim. Rozumiem, że od kilku dni rozpoczął się spór, dyskusja na ten temat, jak to może wpływać na tą sytuację, którą mamy w Polsce, na próby reformowania ustroju sądów w Polsce, a opozycja będzie wykorzystywała oczywiście pewne zapisy w tej karcie praw podstawowych i protokole do kwestionowania naszych praw do reformowania wymiaru sprawiedliwości. To nie jest spór do rozstrzygnięcia na drodze prawnej. To jest spór polityczny. Powiedziałem od początku, od trzech lat tłumaczę, jest to spór polityczny. Jesteśmy atakowani nie za to, że robimy coś przeciwko polskiemu prawu czy prawu europejskiemu, które często nie definiuje na przykład praworządności, tylko jesteśmy stygmatyzowani, atakowani po prostu za sam fakt istnienia u władzy Prawa i Sprawiedliwości i zrealizowany przez tę partię i ten rząd program polityczno-gospodarczy.
Panie ministrze, a w związku z tym skierowaniem pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, spodziewa się pan tego, że Trybunał zajmie się tym i, no, nazwijmy to tak umownie, pomyśli Sądu Najwyższego, czy pomyśli tych, którzy przeprowadzają reformę sądownictwa?
Choć nie jestem prawnikiem, to stoję na gruncie, opowiadam się za tymi wykładniami prawnymi, które uważają, że stawianie tych pytań jest nielegalne, nieprawomocne w świetle zarówno prawa polskiego, i w świetle tych dokumentów, o których tutaj mówiliśmy, tego protokołu brytyjskiego. W związku z tym organy Unii Europejskiej nie powinny odpowiadać. Nie powinny też odpowiadać, dlatego że to może stworzyć precedens, że również inne państwa członkowskie, ich wymiary sądownicze będą próbowały wtedy tego precedensu skorzystać i przeciwko własnym będą próbować również tego typu skargi składać i domagać się, aby prawo europejskie stanęło ponad. W związku z tym jestem przekonany, że tutaj poprzez cichą dyplomację kilka państw większych nawet o nas może jednak zwrócić uwagę instytucjom europejskim, że jest to niebezpieczna zabawa, która może być potem wykorzystywana przeciwko znacznie większym graczom w Unii Europejskiej. W związku z tym nie oczekiwałbym tej rozstrzygnięcia i raczej oczekiwałbym, że opozycja rozczaruje się.
Bardzo dziękuję. Pan minister Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.